Cześć, to 18 Castmas, a ja zaczynam dzisiaj od tego, żeby wam serdecznie podziękować za spotkanie Castmasowe, które dzisiaj się odbyło we Wrzeniu Świata. Było was całkiem sporo i od 17 do 20, bo siedziałam do 20, już potem nie dałam rady, cały czas ktoś podchodził, cały czas ktoś był, ktoś rozmawiał, ktoś opowiadał o sobie. Było bardzo dużo wzruszeń, dostałam mnóstwo od was prezentów. Mam też kilka listów dla siebie takich, które dostałam od was, więc będę je sobie czytać tak chcę w spokoju, żeby też była intymna atmosfera. I bardzo wam jeszcze raz dziękuję za obecność i było to dla mnie bardzo ważne i mam nadzieję, że wam też się podobało. Zaczynam dzisiaj historią Magdy, która napisała maila pod tytułem: powinnam napisać, że smutna historia, ale mimo wszystko radosna. Więc przekonajmy się. Nie wiem, jak trafiłam na twój podcast, ale słucham cię, odkąd pamiętam. Zaczęło się od piąte Nie zabijaj, potem poszło już z górki. Uwielbiam Castmas. W tym roku, ponieważ jestem w domu z moją córką, delektuję się każdym odcinkiem podczas jej pierwszej drzemki, grając w Animal Crossing. Mój mąż uwielbia Animal Crossing. Tak, mam 33 lata, jestem matką, prowadzę własny biznes, a nadal gram w gry. Ale do rzeczy. Słuchajcie, nie ma wieku, w którym się przestaje grać w grę. Zapewniam. Święta to był i jest mój najukochańszy czas w roku. Całe to wyczekiwanie, tata znoszący drewno do kominka, pieczenie pasztetów, mama lepiąca setki pierogów, którymi wykarmiła połowę mojego roku na uniwerku. Zapach pierników i suszonych pomarańczy na choinkę, projektowania domku z piernika, co roku coraz bardziej skomplikowanego, bo poprzeczkę trzeba sobie podnosić. Rodzinna atmosfera, czekanie na pierwszą gwiazdkę. No i oczywiście trzeba spróbować wszystkich dań, inaczej nie można otworzyć prezentów. Po Wigilii młodzież szła do innego pokoju, graliśmy w karty, a w tle leciał Kevin. Niby nic nadzwyczajnego, ale zawsze czułam tę magię świąt. 7 lat temu wyjechałam za marzeniem, za ocean, a mimo to moje dwie najlepsze przyjaciółki czasem nadal wpadają do mojego rodzinnego domu od czasu do czasu podzielić się opłatkiem. Od czasu mojej emigracji udało mi się 2 razy wrócić do domu na święta. Ostatnio było to w 2018 roku. Odkąd zabukowaliśmy bilety z moim wtedy jeszcze chłopakiem, nie mogłam się zamknąć, opowiadając o pięknych, białych, śnieżnych polskich świętach mojemu angielskiemu miłemu. I jakież było moje zaskoczenie, kiedy po wylądowaniu w Warszawie było szaro, ponuro i lało. Mój miły za to skomentował z uśmiechem na twarzy, że super, że czuję się jak w domu. Dojechaliśmy do domu, odespaliśmy jetlaga i co? W nocy spadło chyba z 10 centymetrów śniegu. Cud! I to były magiczne święta. Dużo śmiechu, bo mało kto ze starszego pokolenia mówi po angielsku. Mój ukochany tata, który angielski miał ostatnio w liceum, wyuczył się życzeń, żeby podczas dzielenia się opłatkiem móc się dogadać z moim chłopakiem. Tradycji stało się zadość i była gra w karty, a że już dawno młodzieżą nie jesteśmy, to kuzyni i mój brat postanowili pokazać, jak to się w Polsce pije i serwowali wódkę szot za szotem temu mojemu biednemu brytolowi. Dodam, że u nas w domu nigdy się za bardzo nie piło, a tym bardziej wódki, a na pewno nie przy świętach. No ale trzeba podtrzymać wizerunek. Potem były narty na Słowacji i tam to już w ogóle tak napadało, była sauna i wskakiwanie do śniegu. No, można powiedzieć, że święta jak z filmu. Gdybym wiedziała, że to były ostatnie święta z moim tatą. 2 lata później rok zabrał nam tatę w przeciągu kilku dni od diagnozy. A ja byłam typową córusią tatusia. Dopiero po tym, jak tata zmarł, mama przyznała mi, że jak poznała mojego chłopaka i już było wiadomo, że to, że ten jedyny, to tata się popłakał, bo wiedział, że jakiś inny mężczyzna zajął to miejsce na piedestale. Co jest oczywiście głupotą, bo córunią tatunia jest się do końca życia i o 1 dzień dłużej. Tata zmarł pod koniec października 2020, pandemia na świecie. Nie mogłam nawet przylecieć go pożegnać. Nie umiałam sobie wyobrazić tych świąt, chociaż od lat na odległość zawsze jednak na Skype i od świtu, bo przez różnicę czasu musiałam dzwonić do nich o 7 rano. Święta miałam spędzać z rodziną chłopaka, którzy są przekochani. I gdyby nie oni, nie wiem, jak poradziłabym sobie z żałobą. I nagle, 2 dni przed świętami ogłosili częściowy lockdown. Część rodziny, gdzie mieliśmy spędzać święta, zamknięta. My po drugiej stronie mostu, Dwie młodsze siostry chłopaka też. Szybka decyzja. My zorganizujemy święta dla tej połowy, która nie jest w lockdownie. Chłopak w pracy, ja w domu na telefonie z przyszłą teściową, bo muszę zorganizować angielskie święta. Ja bez auta, bo z obawy przed COVID-em chłopak pojechał autem zamiast autobusem. Boże, to były czasy. Niesamowite. Zakupy robiłam na dwa razy, a nadal jak wielbłąd byłam obładowana, niosąc 5 kilo indyka w 30-stopniowym upale. Chłopak wrócił, jak to on, lubi wszystko zorganizować. Siedliśmy, wziął kartkę papieru, rozpisał nam cały dzień, o której wstaniemy, co ile zajmie. Nawet kochany uwzględnił przerwę na kawę i lunch. Mieliśmy się wyrobić do 20 i obejrzeć jakiś fajny świąteczny film. Jak się domyślacie, z planu nici, wszystko zajęło dwa razy dłużej niż myśleliśmy, bo nigdy wcześniej nie organizowaliśmy świąt. A ja nigdy tym bardziej nawet nie brałam udziału w kucharzeniu angielskich świątecznych dań. Linia z teściową była czerwona, ale udało się. Wprawdzie pieczenie ciasta zaczynałam o 22, ale jakoś daliśmy radę. Nawet świętym Mikołaj w postaci szwagra mojego chłopaka dostarczył prezenty, bo jako pielęgniarz mógł wyjechać ze strefy lockdownu. I chociaż nie wierzę w niebo i życie po śmierci, to tak jakoś mi się wydaje, że ten mój tata chyba zesłał mi te święta. Żebym zajęła głowę i nie myślała o jego stracie, tylko się zatraciła w tym pospiesznym gotowaniu indyka, bread sauce, pierogów, no bo nie ma świąt bez nich. To były najbardziej chaotyczne, niedopięte na ostatni guzik święta i mimo iż był to najgorszy rok w moim życiu, to nadal wspominam te święta dobrze. W tym roku pierwsze święta z moją córką i już nie chłopakiem, a narzeczonym. I już nie mogę się doczekać. Chociaż z daleka od Polski, to z moją angielską rodzinką w słonecznej Australii. Teraz święta pachną mi szynką, indykiem, krewetkami i mimozą o 10 rano, bez pierników na choince, bo od wilgoci się rozpadają. I chociaż takie inne, nadal je kocham. Pozdrawiam. Życzę wszystkim takich świąt, jak sobie wymarzyli, a losowi dziękuję za to, że mam taką wspaniałą rodzinę i w Polsce, i w Australii. Magdalena. Podsyłam zdjęcia naszej pięknej choinki z Polski. O, piękna choinka, to prawda. Nie wiem czemu, ale dopóki nie napisałeś, że Australia, to byłam przekonana o Stanach. No ale Australia też jest za oceanem. Staraczka z nadzieją pisze do nas Kacha. Jestem osobą, która bardzo mało udziela się w internecie, jednak słuchając tegorocznego Castmasu, chciałabym podziękować Tobie i wszystkim słuchaczom za historię, a szczególnie listom od staraczek i mamy adopcyjnej, w sumie mam adopcyjnych, bo jest ich kilka już w Castmasie. O maleństwo staramy się z mężem 5 lat i w tym roku przy kolejnej i ostatniej próbie in vitro udało się. Pierwszy raz zobaczyłam dwie kreski potwierdzone badaniem z krwi. Byłam najszczęśliwszą osobą przez całe 3 tygodnie. W tym czasie wierzyłam, że to cud, który jest ukoronowaniem wszystkich lat walki. Już wyobrażałam sobie tegoroczne święta, w które moglibyśmy być we trójkę, ale czar prysł. To było straszne. Nie będę do tego wracać. Dzisiaj już w pewien sposób pozbierałam się, postawiłam sobie nowe cele. Mam cały czas w głowie również słowa mojego lekarza. Droga do rodzicielstwa jest różna i może moja nie jest drogą naturalną. I czuję w głębi serca, że to, co nas spotyka, jest po coś. Może właśnie po to, żeby podzielić się miłością z tym, komu jej zabrakło? W te święta nie spodziewam się tych niezręcznych pytań, bo rodzina bez szczegółów, ale wie, że mamy problemy. Jednak widząc dzieci brata, drugą bratową na początku ciąży, wiem, że gdzieś w sercu będzie mnie to bolało. Mimo, że szczerze cieszę się ich szczęściem. Dzięki waszym listom i historiom wiem, że jest nas wiele i będę o was myślała w chwilach moich słabości. Staraczka. PS. Dużo miłości dla wszystkich, nie tylko we święta, nie tylko w święta, również miłości do samych siebie. Maja teraz do nas pisze. Patrzę, że okej, najpierw jest odcinek z wczoraj. Czekajcie, bo ja muszę się tutaj najpierw... Dobra, czytam od początku, tak jak te maile poprzychodziły. Wdzięczność pozytywnie. Cześć Justyna, cześć osoby słuchające. Tak miło mieć świadomość, że ludzie tak hojnie dzielą się swoimi historiami. Tak przyjemnie słyszeć te nowe od osób, od których listy czytałaś w zeszłym roku. Wielkie dzięki za tworzenie tego najlepszego na świecie kalendarza adwentowego. Siedzę pod kocem elektrycznym. W uszach słuchawki, w dłoni sudoku. No bajka. czuję wdzięczność. A postanowiłam napisać, bo pomyślałam, że może być trochę osób, które w związku ze świętami przeżywają ekscytację wymieszaną z jakimś rodzajem lęku czy niepokoju, tak jak ja. Takich, którym może się przydać przeczytanie twoim głosem litanii rzeczy, za które warto czuć ogromną wdzięczność, tak jak ja. Do brzegu. Pamiętasz, jak w zeszłym roku pisałam o Australii i świętym spokoju bez przytyków? Fajnie było. Mimo, że brakowało mi mojej rodziny, istnej rodziny Adamsów, którą kocham i która okropnie mnie uruchamia. Ten rok obfitował w niesamowitą ilość dobra w moim życiu. Zaliczyłam przeprowadzkę do fajnego mieszkania. Ci, którzy mieszkają w Londynie, wiedzą, jak trudno o takie bez dywanów, pleśni i cieknącego sufitu. Zmianę pracy na tę, która stawia mnie w rewelacyjnej pozycji, żeby osiągnąć taki progres, jaki chcę zawodowo. Zaczęłam też leczyć swoją otyłość i jestem lżejsza już o 7 kg w stosunku do zeszłych świąt. Nawet PiS poszedł się wiadomo co. No jaja. Wiadomo, wydarzyło się tyle innych rzeczy, wiele rzeczy, za które jestem wdzięczna. Wdzięczność czuję też za to, że wiele rzeczy się nie wydarzyło. To przepraszam, ale to już też pora. Absolutną wisienką na torcie jest fakt, że mój huśtający się tata, żyjący z rozpędzoną chorobą, afektywną dwubiegunową, we wrześniu po długim epizodzie depresyjnym udał się w końcu po pomoc psychiatryczną. Mój tato. A co mi ten psychiatra pomoże? Daj mi spokój, sama se idź, tato. Bierze leki. Jego nastrój się zauważalnie wyrównuje. Wszystko idzie ku dobremu. Jestem z niego tak na maksa dumna, jak nigdy z nikogo i niczego nie byłam. No bardzo. Tato, jeśli to słyszysz, to jesteś debeściak. Twoja mafia też jest debeściak. W mojej rodzinie posługiwanie się cytatami z Killera to język miłości. Ale na święta jadę na wdechu, bo sami widzicie, jest dobrze. Bardzo dobrze nawet. I gremlin w mojej głowie mówi, Andrzej, to jebnie. Ale może nie jebnie, co? Może czasem dobre rzeczy zdarzają się dobrym ludziom. No, mam taką nadzieję. Zachęcam was, drogie osoby słuchające, stwórzmy listę wdzięczności. I tak, można być wdzięcznym, że ten rok się już kończy. Albo nie. Nie chcę brzmieć jak odklejona celebrytka. Ale myślę, że to może dać fajną perspektywę na to, co wokół nas i na co czekamy. Szczerze mówiąc, samo napisanie tego maila sprawiło, żem trochę spokojniejsza. Dzięki za tę opcję. Pozdrawiam wszystkich, którzy z niepewnością wkraczają w nowy rok. Miejmy odwagę. Szczególnie pozdrowienia dla Adriana, historia o zdrowiu psychicznym 10 grudnia, Besos Maja. I teraz jest PS. Świąteczność tej wiadomości mała, ale do całej refleksji nakłania mnie świadomość nadchodzących świąt, wyjazdów w rodzinne strony, tego jak ambiwalentne uczucia w wielu z nas to może wzbudzać i co można zrobić, żeby się trochę uspokoić w tym czasie. Takich świąt jak chcecie, osoby słuchające, Justyna, Krzysiu, Enzo i reszto. To proponuję, żeby w komentarzach do tego odcinka pisać właśnie to, za co jesteśmy wdzięczni w tym roku. My nie mamy święta dziękczynienia, a może warto sobie przy okazji Bożego Narodzenia wyrazić jakąś wdzięczność za coś. Teraz będzie list od Weroniki. List pod tytułem Marzenia o Polsce. Kochana Justyno, bardzo dziękuję ci za stworzenie nam, słuchaczkom i słuchaczom, bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się z świątecznymi doświadczeniami i przemyśleniami, które w wielu przypadkach do beztroskich nie należą. Myślę, że seria ta ma moc terapeutyczną nie tylko dla osób piszących maile, które mogą dać ujście trudnym emocjom, ale i dla wszystkich słuchających, jako że w historiach prawdziwych do bólu, przełamujących skomercjalizowaną wizję wyłącznie radosnych świąt, każdy może odnaleźć cząstkę siebie i poczuć się mniej samotnie. W wielu opowiadanych tu historiach przewija się wątek zdrowia psychicznego i jest to zapewne nie bez powodu. Przedświąteczny stres i nerwowość, konieczność spędzania ostatnich dni w roku z narzuconym, częstokroć nieprzyjaznym nam towarzystwie, a wreszcie koniec kalendarza i czas podsumowań. To wszystko i wiele innych indywidualnych czynników sprawia, że mówienie o zdrowiu psychicznym zdaje się być w grudniu wyjątkowo istotne. Dlatego też chciałabym podziękować każdej z osób piszących za swoją szczerość i prawdziwość. Wierzę całym sercem, że swoimi historiami dokładacie się do zwiększenia świadomości społecznej, pogłębiacie empatię i zrozumienie dla różnorodnych perspektyw, Być może stajecie się impulsem do sięgnięcia po pomoc przez tych, którzy do tej pory nie znajdowali w sobie siły, by się przemóc. Jeśli o mnie chodzi, będą to moje drugie pod rząd święta. Przepraszam, muszę to zrobić. Drugie z rzędu święta bez depresji, która od 10 lat towarzyszyła mi niezmiennie w każdej porze roku. Nasilając się w grudniu. Sama po pomoc sięgnęłam bardzo późno, kiedy było już ze mną naprawdę źle. Dlatego moim największym marzeniem jest, by zwiększyć świadomość odnośnie zdrowia psychicznego na tyle, by kolejne osoby po tę pomoc sięgnęły wcześniej i by w ogóle po nią sięgały. Wiem, że mój stan wynikał m.in. z krystalizującego się całe życie perfekcjonizmu i pracoholizmu, skomplikowanych relacji rodzinnych i chyba przede wszystkim z ogromnego kompleksu, jakim jest dla mnie świadomość bycia osobą homoseksualną w Polsce. Obecnie jestem w bardzo dobrym miejscu. Terapia, leki, niesamowicie akceptujące środowisko, większa świadomość i akceptacja siebie. To wszystko sprawia, że chce mi się żyć i że zaczynam dostrzegać swoją wartość na tym świecie. I chociaż nadal mam lepsze i gorsze momenty, odczuwam trudność ze znalezieniem sobie partnerki w Polsce i boję się, w jaki sposób nasza relacja będzie traktowana, gdy się już z kimś zwiąże. Widzę dla siebie nadzieję na szczęśliwą przyszłość. Zdaję sobie tym samym sprawę, jak wielkie mam szczęście, że otrzymałam i otrzymuję nadal wsparcie na tak wielu poziomach. Wiem, że jest to przywilej, którego nie każdy doświadczy. Świadomość tego boleśnie spadła na mnie w tym tygodniu. W sobotnią noc, 9 grudnia, mój dobry kolega w wieku 23 lat odebrał sobie życie. Ból i żal tej straty dla świata tak wspaniałej, mądrej i niezwykle ciepłej i na wskroś łagodnej osoby jest nie do opisania. Ciężko mi jeszcze uwierzyć w to, co się stało, poukładać sobie wszystko w głowie. Mój kolega również był osobą homoseksualną, zmagającą się z trudnościami, jakie idą w parze z byciem queerowym w Polsce oraz zmagającą się ze zdrowiem psychicznym. Problemy te są mi tak bardzo bliskie, że świadomość tego, iż dla kogoś mi znanego stały się one zbyt bolesne i nie do zniesienia na tym świecie, jest po prostu wstrząsająca. Marzę o Polsce tolerancyjnej na wszelką różnorodność, bezpiecznej i współczującej, podchodzącej do każdego z choćby odrobiną dobra i łagodności, jakimi na co dzień zachował się mój, niebędący już z nami kolega. Marzę o Polsce, w której kolejki do psychiatry i psychoterapeuty nie przyprawiają o ból głowy, a świadomość odnośnie zdrowia psychicznego stopniowo wzrasta, sprawiając, że będziemy w stanie uratować coraz większą ilość osób. Ściskam najcieplej jak mogę wszystkie osoby słuchające, w szczególności te, którym bliskie są kwestie zdrowia psychicznego i dla których te święta mogą być czasem trudnym. Przesyłam wam miłość oraz siłę i cieszę się, że mimo tego wszystkiego, co przeszliście, nadal tu jesteście. Boże, wspaniała wiadomość, Weronika. Absolutnie się podpisuję. Proszę o anonima, pisze do nas anonim. Boję się tych świąt, nie mam komu o tym powiedzieć, a tak bardzo potrzebuję poczuć, że nie jestem sama. Cześć Justyno. Uwielbiam Kastmas. Daje tyle wzruszeń i pozytywnej energii, nawet gdy historie są smutne. Dodam, że moja historia nie będzie wesoła i będzie długa, więc nie obrażę się, gdy jej nie przeczytasz. Rok temu, 22 albo 23 grudnia, pojawiła się tutaj moja historia o tym, jak dostałam Wigilię na święta 2020 roku, wypis ze szpitala z córeczką i jak jej dziadek czekał w oknie podekscytowany, aż zobaczy wnuczkę. Opisywałam, że był to dla mnie magiczny moment i jedno z piękniejszych wspomnień w życiu. Pomimo ciężkiej ciąży, trudnego porodu, powikłań po porodzie, które prawie wyprawiły mnie na drugi świat i skończyły się drugą operacją, pomimo ciężkiego dzieciństwa w domu alkoholowym, podniosłam się na nogi, czułam się dobrze, cieszyłam się z życia, a każda trudna sytuacja była do pokonania. Pomimo iż mój związek mocno kulał, miałam wiarę, że to wszystko minie, a życie jeszcze będzie piękne. Jednak stało się inaczej. Przyszedł rok 2023, zaczął się smutno, spędziłam dzień w domu z partnerem, który cały czas narzekał, że nie wyszliśmy od znajomych, choć wiedział, jak bardzo mi zależy, by choć raz tego dnia nie oglądać pijanych ludzi. Chciałam zostać w domu sama, ale się uparł, że sama być nie mogę, więc skończyłam rok w ciężkiej atmosferze i oglądaniu jednego pijanego człowieka. Przed dalszą częścią historii dodam, że mam traumę na alkohol, krzyki, pijanych ludzi się boję, nie śmieszą mnie ich żarty, czuję, jakbym się dusiła. Na początku związku z moim partnerem mówiłam, jak bardzo nie chcę dla siebie życia z osobą uzależnioną od alkoholu i że jestem przeciwna narkotykom. Zapytałam, jak u niego z używkami. Usłyszałam, że lubi czasem zapalić, ale żadnych innych narkotyków on nie dotyka i że czuje, jak ja, że to jest złe. Powiedziałam mu, że bardzo się z tego cieszę, ponieważ narkotyki, krzyki, zdrady i alkoholizm to moje granice, po których relacja nie ma racji bytu. I mamy rok 2023. Ja od 8 miesięcy w terapii z psychologiem odblokowuję swoje uczucia i postrzeganie świata. Odnajduję pasję i coś z czym wiążę swoją dalszą drogę zawodową. Jestem naprawdę szczęśliwa i wdzięczna, że obudziła się moja kreatywność i talent do rękodzieła. Jestem tak bardzo wdzięczna za każdy dzień. Mam możliwość się rozwijać, bo dziadek, ten sam, który tak bardzo pokochał wnuczkę od pierwszego wejrzenia, spędza z nią każdą wolną chwilę, bym ja mogła tworzyć. W pewien styczniowy wieczór, gdy odbieram od niego córkę, umawiamy się, że jutro rano po nią przyjedzie, bo ma wolne w pracy i będą szaleć w zabawie cały dzień. Następnego dnia, gdy szykuję malutką na spotkanie z dziadkiem, dzwoni teściowa i słyszę w słuchawce, że dziadek nie przyjdzie, bo miał wypadek i jest w stanie krytycznym w szpitalu. A lekarze nie dają mu szans. Kolejne godziny to koszmar. Mało pamiętam z tamtego okresu, ale mój teść odszedł niecałe 2 doby później. Już nigdy nie pobawi się z wnuczką. Robiłam, co w mojej mocy, by pomóc partnerowi wesprzeć go po stracie ukochanego taty. Pod koniec maja znalazłam w domu pozostałości po narkotykach. Dowiedziałam się wtedy, że były od początku naszego związku, tylko ja nie miałam o tym wiedzieć, bo przecież tego nie akceptuję. Przekroczyłam wtedy swoją granicę, postanowiłam o ten związek walczyć. I walczyłam, choć znaki, że robi to dalej, miałam naprawdę często. Oszukiwałam samą siebie, zaufania zero, stres za każdym razem, gdy wychodził z domu, ciągły niepokój, w jakim humorze wstanie z łóżka, czy znów będzie krzyczał. Nie wytrzymałam i pewnego dnia sprawdziłam mu telefon, a tam flirt ze starą znajomą. Kolejny raz mój świat się zachwiał. Mocno. Biłam się z myślami, co zrobić, aż po 3 tygodniach poszłam do niej i powiedziałam jej, że wiem, co piszą. I ten moment, gdy ją zobaczyłam po raz pierwszy i to uczucie tak bardzo silne, że ją lubię. To było bardzo dziwne, ale powiedziałam jej to, a ona, że czuła, że do niej przyjdę i że bardzo się cieszy. Wbrew całej logice umówiłyśmy się na spotkanie na spokojnie i to taki mały przedświąteczny cud, bo odnalazłam bratnią duszę. Okazało się, że mamy wiele wspólnego i przy którymś spotkaniu z kolei powiedziałam jej, że moim marzeniem jest, by znaleźć dowód na te narkotyki, bo mój partner jest mistrzem manipulacji i na każde moje wątpliwości ma coś do powiedzenia, a moja intuicja aż krzyczy, że wiem. I wiecie co? Marzenie się spełniło 4 dni później. Znowu znalazłam dowody nie do podważenia. Zakończyło się kłamstwami, krzykami i próbą zrobienia ze mnie wariatki do samego końca. A to mi uświadomiło, że jestem współuzależniona. Że nie ma już mnie. Jest tylko to, co on robi, jak robi, kiedy robi i z kim robi. Moje codzienne zmęczenie ogromne, brak cierpliwości do życia, do córki. Cały trud włożony w terapię przepadł bezpowrotnie, a dopiero teraz na koniec listopada to dostrzegłam. Powiedział mi w Mikołajki, że w prezencie z tej okazji się wyprowadzi. A ja zamiast czuć ulgę, wpadłam w czarną rozpacz. Z otchłani wyciągnęłam resztę siły, bo ja przecież dam radę, ja udźwignę ten związek, uciągnę go. Przygotowania do świąt dawały mi chęć do działania. Kupiłam nowe bombki, ustroiłam dom. W tle słuchając audiobooka Małe Końce Świata. Och, ileż łez wylałam nad tą książką. Czytając córce książeczki o Mikołaju. 6 grudnia był magiczny, jej radość z prezentów, ta cała atmosfera. Partner, który się nie wyprowadził, a zaczął się starać. Ja, która w prezencie od siebie dla siebie zrobiłam sobie tatuaż, który miał symbolizować nasz związek, który przetrwa wszystko. I wiecie, ja naprawdę uwierzyłam, że to się da naprawić, że przetrwaliśmy już tak dużo, że zacznę się skupiać na sobie, że całe to zło kłamstwa, że ja dam radę, bo tak bardzo nie chcę końca tej relacji. Bo przecież potrafimy być fajną rodziną, w której pomimo całego zła miłości nie brakuje. No i powiedziałam przecież partnerowi, że jak jeszcze raz złapię go na kłamstwie, to koniec z nami. A wiem, że mu zależy i by tego nigdy nie zrobił. Ale zrobił. Wczoraj, a właściwie dziś w nocy, gdy był u nas jego kolega, a mała spała u babci, chował się w łazience, gdy tamten mnie zagadywał, a ja się czuję, jakbym dostała liścia w twarz, bo przecież powiedziałam koniec. I jak mam teraz sobie poradzić sama z dzieckiem w jego mieszkaniu? Co dalej, strasznie się boję. A cała nadzieja na to, że pomimo pustego miejsca przy wigilijnym stole będzie dobrze, uleciała w ciągu jednej krótkiej chwili. Dziś się trzymam w miarę i właśnie jadę sama po choinkę. Ubieram ją z córką w te nowe bombki, ale czuję z tyłu głowy, że pochłania mnie już ciemność. Jak będą wyglądać te święta? Już słyszę te komentarze, że ludzie mają większe problemy, a ja histeryzuję. Przecież to jest taki dobry chłopak. Jak możesz go zostawić? Stracił tatę. A ty tylko o sobie myślisz. A ja? Ja nie potrafię myśleć o sobie. Ciągle w głowie tylko on, narkotyki i ogromna samotność. Boję się, tak bardzo boję się tych świąt. Przepraszam, że tak długo, że tak smutno, ale będę wdzięczna za każde miłe słowo, za poczucie, że nie jestem sama, a to, co czuję, to tylko jeden z małych końców świata, który minie. Pozdrawiam i życzę wszystkim, by ich święta były radosne, spokojne i by były początkiem, a nie końcem. 2 dni później Laura napisała. Zaraz po napisaniu tego maila dostaliśmy informację, że jedyna siostra partnera nie żyje. Nie wiemy jak, kiedy, bo pracowała w innym kraju. Trzymajcie proszę kciuki, byśmy jakoś przetrwali te święta. Nie do końca świąteczny, ale pozytywny mail od Ilony. Droga Justyno, odważyłam się do ciebie napisać i tylko od ciebie zależy, czy zechcesz przeczytać ten mail słuchaczom, czy wolisz zachować go dla siebie. Nie jest do końca świąteczny, ale pozytywny. Słuchajcie, ja wszystko czytam, co mi wysyłacie, więc nie czytam tych listów najpierw. Słucham już od kilku lat twoich podcastów kryminalnych i przez zupełny przypadek odsłuchałam tegoroczny Kastmas i absolutnie się zakochałam. Tak bardzo, że postanowiłam odsłuchać też z ubiegłych lat. Tak na marginesie mam jeszcze sporo do wysłuchania, ale do rzeczy. Otóż trafiłam na podcast 17 grudnia 2022, w którym bodajże Aleksandra ma dylemat dotyczący swoich uczuć macierzyńskich i akceptacji z bycia mamą. Ty jako osoba niezwykle empatyczna sama snujesz refleksję na temat posiadania dziecka. Może tym razem ja trochę cię wesprę i pocieszę. Wierz mi, że posiadanie dziecka nie zabije twoich pasji. Mam 48 lat i mam 2 synów, 23 lata i 16. Prawdą jest, że na początku trzeba się z dziećmi oswoić, ogarnąć nową rzeczywistość, pogodzić z pewnymi niedogodnościami, ale, no właśnie, ja z mężem lubiliśmy podróżować i oczywiście robimy to z dziećmi. Jesteśmy też fanami wyjazdów z przyczepą kempingową, od 22 lat spędzamy tak letnie wakacje. Jednak raz w roku lub 2 razy w roku udawało nam się wyjechać na około 10 dni gdzieś w świat, dość daleki, bez dzieci. Komuś się wydaje to wręcz niemożliwe, bo jak to matka i ojciec mogą zostawić swoje największe skarby? Mieliśmy ten komfort, że zostawały z nimi 2 babcie i 2 dziadkowie w naszym domu. Oni byli przeszczęśliwi, że mogli zająć się wnukami, a my, że spędziliśmy sami wspólnie czas. To były takie nasze miodowe wyjazdy. Nasze dzieci były zachwycone naszymi powrotami, choć czasem mówiły, jak już potrafiły, że babcia i dziadek pozwalali im na to czy tamto, a my nie. No cóż, dziadkowie są od rozpieszczania wnuków. Wierz mi, można wszystko pogodzić i poukładać. Są to trudne organizacyjnie puzzle i w dodatku emocjonalne, ale do ułożenia. Czuję od ciebie tyle dobrej, pozytywnej energii, bardzo dużo miłości do trudnych, umęczonych, zagubionych i nieszczęśliwych ludzi. W dodatku jesteś bardzo ciepłą i na moje oko spokojną osobą, czego nie można powiedzieć o mnie. Czekajcie, to jest mail do mnie czy do tej Aleksandry, bo tego akurat nie wiem, ale myślę, że nie wiem. Hałaśliwa, głośna, nerwowa i temperamentna. Jeśli ja dałam radę z moim charakterem, to ty na pewno. To nie tak, żebym cię namawiała do posiadania dzieci, bo daleka jestem od takich złotych rad. Każdy sam musi do tego dojrzeć. W dodatku istotna jest też akceptacja tego stanu przez partnera, jednak chcę ci uświadomić, że to wszystko nie jest tak straszne, jak wiele osób prezentuje. Ten wizerunek uciemiężonej matki Polki nie musi być twoim udziałem, bo wystarczy poprosić kogoś o pomoc lub zorganizować dobrą opiekę nad szkrabem i można iść do przodu. Z okazji zbliżających się świąt, które bardzo lubię i obchodzę dość tradycyjnie, życzę Tobie, Krzysztofowi, jeden z moich synów też ma tak na imię, i Twoim bliskim dużo spokoju, odpoczynku, spędzenia świąt, tak jak lubisz, oraz pomyślności w nowym nadchodzącym roku. Pozdrawiam, Zabrzanka. Okej, czyli to chyba mail do mnie. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy ja kiedyś miałam aż tak ciężkie rozkminy. No miałam, oczywiście, że tak, ale okej, dziękuję Ci za takiego maila promacierzyńskiego. Dominika pisze do nas maila pod tytułem Nie wiesz, co posiadasz, dopóki tego nie stracisz. Uwaga, historia radosna, więc dobrze. Kochana Justyno i wszyscy kastmasowicze, zasłuchuję się w waszych historiach już od zeszłego roku i w tym z niecierpliwością czekałam na kolejne. Zaznaczyłam sobie nawet daty w kalendarzu. Wszystkie listy, i te szczęśliwe, i te smutne, przede wszystkim otwierają serce. Pokazują, że każdy inaczej może obchodzić ten czas. Albo jeśli akurat tego pragnie i potrzebuje, w ogóle go nie obchodzić. I że chociaż tradycja jest w dużej części ważna i piękna dla wielu, to każdy może ją zinterpretować tak, jak chce, lub tworzyć swoją własną. Po prostu Kastmas uczy, że ważny jest przede wszystkim człowiek, a tym człowiekiem może być rodzina, ukochani, dzieci, nieznajomi i też my sami. Po tym przedługim wstępie chciałabym w kilku zdaniach opowiedzieć historię moich świąt. Swego czasu byłam najmłodszym dzieckiem w rodzinie, bo teraz pojawiło się już u nas kolejne pokolenie i do tego dużą niespodzianką. Moja mama miała około 40, kiedy mnie urodziła, a było to w latach 80. To faktycznie było wtedy bardzo późno postrzegane macierzyństwo. Zawsze byłam przez to oczkiem w głowie wszystkich, łącznie z moim znacznie starszym rodzeństwem i dziadkami. Święta trochę obracały się wokół mnie i nigdy nie odczułam jakiegokolwiek braku, chociaż w moim domu się nie przelewało, moja mama była samotnym rodzicem. Po prostu byłam totalnie rozpieszczona. Kochałam ten czas, kochałam ozdoby, jedzenie, oczywiście prezenty, żadnych obowiązków, nakazów, przymusów. Jako dziecko nie zwracałam uwagi na to, ile kosztuje to moją rodzinę, a zwłaszcza mamę, która zachorowywała się po to, by ten czas był idealny. Często tuż przed świętami spała po 3-4 godziny po to, żeby wszystko przygotować i w tajemnicy zapakować prezenty. Oczywiście z czasem stałam się bardziej świadoma, ile pracy potrzeba, aby to wszystko ogarnąć, ale nie zrobiłam się jakoś dużo bardziej pomocna. Jako nastolatka wolałam przed świętami spędzać czas z moimi koleżankami, niż w jakikolwiek sposób pomóc w domu. Moje rodzeństwo w tym czasie już dorosło, założyło własne rodziny i chociaż pomagali z potrawami, i tak lwia część zadań spadała na barki mojej mamy. Przez lata doprowadziło to do tego, że Boże Narodzenie to był bardzo nerwowy czas, wypełniony pracą, gonitwą, wiecznym niedospaniem, głównie mojej mamy, stresem i złością. Ja i moje rodzeństwo chcieliśmy, żeby mama odpuściła i zwolniła. Ona miała bardzo silne poczucie obowiązku i jestem pewna, że po prostu chciała nam dalej organizować święta jak z filmu. I konflikt narastał. Dlatego z każdym rokiem coraz mniej cieszyłam się, kiedy nadchodził ten świąteczny czas. Na drugim roku studiów wyjechałam na Erasmusa, na Węgry i long story short, poznałam tam swojego obecnego męża i przeprowadziłam się w założeniu na stałe do Budapesztu, bo to jest przepiękne miasto. Postanowiliśmy, że chcemy być fair wobec naszych rodzin i uzgodniliśmy, że w jednym roku święta będą w Polsce, w drugim na Węgrzech, na zmianę. Jego rodzinę kocham i uwielbiam, jest bardzo wyluzowana i chociaż mają swoje tradycje świąteczne, których przestrzegają dosyć rygorystycznie, nie zaliczają się do tych zwyczajów sprzątanie całego domu na błysk, spędzanie po 12 godzin nad garami czy stresowanie się prezentami. Więc mój pierwszy rok z nimi był trochę szokujący. Myślałam najpierw, że pozytywnie, ale wracając do Budapesztu po świętach czułam dziwny niedosyt. Jakby ten czas minął i nic ze sobą nie przyniósł, od po prostu kilka dodatkowych dni wolnych od pracy. Następne święta spędzaliśmy w Polsce. Znany mi dobrze chaos, bieganina, trochę nerwów, trochę kłótni, wszystko to było zupełnie jak dawniej, a jednak inaczej, bo ja nagle poczułam, jak strasznie mi tego brakowało. Im, że może wystarczy tylko trochę chęci, trochę więcej uśmiechu, pomimo zmęczenia i ociupinkę zmiany muszę na chcę, żeby wszystko obrócić o 180 stopni. Kłótnie zamieniły się w przekomarzanie. Zamiast narzekać na sprzątanie, włączyliśmy muzykę na cały regulator i robiliśmy koncert świątecznych piosenek, latając po domu z mopem jako mikrofonem. Siedzenie w kuchni, gotowanie miliona potraw dalej było, ale bigo zmieszaliśmy na zmianę tak, żeby druga osoba mogła na chwilę usiąść z kubkiem grzańca i dać odpocząć plecom i nogom. I żeby nie było, że to był jakiś cud i wszystko zmieniło się w ciągu jednego roku. Nie, to było kilka lat. Cały proces, ale zaczął się od tych małych kroków i spojrzenia na święta z trochę innej perspektywy. Jest też druga strona medalu, bo chociaż dalej lubię spędzać święta z rodziną mojego męża, tym bardziej, że teraz mieszkamy już w Polsce i widujemy ich znacznie rzadziej, to kiedy jadę do nich, zawsze czuję, że te święta są niepełne, że nie dają tylu emocji i radości, że są po prostu czasem odpoczynku, ale bez fajerwerków. Bez tego zniewalającego wprost ciepła, które czuję, kiedy jestem w Polsce. Mam wtedy straszne poczucie winy i bardzo muszę się starać, żeby nie było po mnie widać tego rozczarowania, bo wiem, że święta z rodziną są dla mojego męża równie ważne jak dla mnie. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała swój własny kąt w ukochanym Krakowie i że to my zorganizujemy wspólnie święta dla obu rodzin. Ale dzięki temu zdałam sobie też sprawę, że ja naprawdę kocham mój kraj ze wszystkimi jego wadami i zaletami, z całą paletą kolorów, które daje mi, i tak włączając to szarości i czernie. Znalazłam swoje miejsce na ziemi, ale żeby to odkryć, musiałam to na jakiś czas stracić. I tego właśnie wszystkim życzę, żebyście niezależnie od tego, jakie historie was w życiu spotkały, przez to, co przeszliście i z czym się zmagacie, znaleźli swój dom, miejsce, gdzie czujecie, że należycie. Nieważne, czy będzie to dosłowny punkt na mapie, inni ludzie, czy może wy sami dla siebie, Nika. Nika, twoim mailem wspaniałym kończę dzisiejszy Castmas, ale bardzo cię proszę, żebyś napisała, jakie są tradycje wigilijne na Węgrzech, bo w życiu mi nie przyszło do głowy, żeby się o to zapytać, a jestem szalenie ciekawa, co się robi na Węgrzech w święta. W Wigilię, w pierwszy i drugi dzień świąt. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jestem pewna, że wszyscy bardzo chętnie o tym posłuchamy. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że jutrzejszy Castmas będzie trochę dłuższy niż ten dzisiejszy. Jest po prostu już po pierwszej w nocy. Jestem padnięta, a jutro rano muszę wstać o godzinie 7, czyli za 6 godzin. A jestem ostatnio potwornie zmęczona i mam po prostu problem z wyspaniem się. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. I słyszymy się już jutro, a do świąt od 18 grudnia zostało ile dni? 19, 20, 21, 22, 23. To jest 5 dni, po 24 już są święta, czyli już jest Wigilia, więc 5 dni. Ja się strasznie w tym roku gubię z tym liczeniem, ale ustalmy, że 5 dni, dobra? To super. To do jutra.